Kontynuujemy list do Galacjan. I przeczytajmy ten sam fragment, co w zeszłym tygodniu. Galacjan 5 rozdział, wersety od 16 do 26. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Dzisiaj skupiamy się na tych trzech ostatnich wersetach. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. To jest Boże Słowo. W handlu jest taka ważna zasada, która mówi: klient nasz Pan. Tak? Klient nasz Pan. Oczywiście wszędzie, tylko nie w Polsce ta zasada obowiązuje, ale załóżmy, że generalnie taka zasada jest. Klient nasz Pan. W związku z tym ekspedienci, czy pracownicy sklepów są uczeni takich dwóch podstawowych zasad odnoszących się do klienta. Pierwsza zasada mówi, że klient ma zawsze rację. A druga zasada mówi, że jeżeli klient nie ma racji, to trzeba patrzeć na zasadę pierwszą. Tak? Czyli kiedy czasami ten ekspedient, pracownik sklepu zapomni, że to klient ma rację, to musi zastosować się zastosować zasadę drugą, tak? Czyli wrócić do początku, do zasady pierwszej. Podobnie jest w chrześcijaństwie. Zawsze zaczynamy od punktu pierwszego. Kładziemy fundamenty, podwaliny, na którym potem dopiero budujemy warstwa za warstwą. Ale czasami zapominamy, na czym budujemy. Dlatego od czasu do czasu potrzebujemy wrócić do, może inaczej, spojrzeć z pewnej perspektywy, przyjrzeć się temu, co robimy i zobaczyć, na czym my budujemy tak właściwie. Czyli wrócić do początku, zobaczyć, że budujemy na pewnym fundamencie. Potrzebujemy sobie przypominać to, co jest ważne, to, co jest istotne. I dzisiaj właśnie kierujemy się tą drugą zasadą. Patrz, zasada numer jeden. Tak, dzisiaj wracamy do początków. Mówiliśmy o konieczności postępowania według ducha, aby nie pobłażać żądzy cielesnej. Mówiliśmy też o tym, że duch i ciało są sobie przeciwne i to powoduje konflikt w życiu człowieka wierzącego. Oczywiście, kiedy mówimy o ciele, tylko przypomnę, to nie mówimy o skórze i tkance, która pokrywa kości, ale mówimy o pewnej naturze człowieka, o pewnej tendencji, jaka jest widoczna w jego życiu, że człowiek, który jest cielesny, który żyje według cielesnej natury, no, dąży do grzechu, jego wszystko, co robi, wychodzi z grzechu i do grzechu dąży. I ta cielesna natura wyraża się w takich uczynkach ciała, jak na przykład zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo, zazdrość, gniew, knowania, właśnie i inne. I mnóstwo innych. Każdy człowiek, który się rodzi, który przychodzi na ten świat, rodzi się właśnie z taką naturą i ta natura się manifestuje w życiu każdego człowieka. Więc to jest to ciało, to ta cielesna natura. Ale dzisiaj skupiamy się na tym, jaki powinien być stosunek chrześcijanina do ciała, do tej cielesnej natury i do ducha. Ale żeby to zobaczyć, to właśnie trzeba wrócić do podstaw nauki o Chrystusie. Czyli zwracamy się ku, można powiedzieć, absolutnym początkom, podstawom chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ właśnie tak zrobił apostoł Paweł w tym liście. We fragmencie, który przeczytaliśmy, Paweł przypomina pewną podstawową dla chrześcijan naukę. Naukę, bez zastosowania której nie można być chrześcijaninem, nie można zostać chrześcijaninem. Bo co to znaczy być chrześcijaninem? Inaczej chrześcijanin, mówiąc najprościej, to uczeń Jezusa Chrystusa. A bycie uczniem Jezusa Chrystusa oznacza uczenie się od Jezusa. Co to oznaczało? Oznaczało to pójście za Jego nauką, przyjęcie Jego sposobu życia. I to wyrażało się w naśladowaniu Jezusa w swoim codziennym życiu. Jezus, czy Pan Jezus odnośnie pójścia za Nim, bycia Jego uczniem, powiedział nam taką rzecz. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie. Żeby właściwie zrozumieć te słowa, to musimy spojrzeć na kontekst, w jakim zostały one powiedziane. A kontekst jest taki, że Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie Go uważają. Kim dla ludzi jest Jezus? Więc pyta się uczniów, prawda? I uczniowie mówią, że niektórzy uważają Jezusa za Jana Chrzciciela, inni za jednego z proroków, jeszcze inni jakiegoś innego proroka. Ale ludzie nie uważają Jezusa za Chrystusa. Więc Jezus pyta się uczniów swoich, a wy za kogo Mnie uważacie? I wtedy wpada to stwierdzenie, czy ta odpowiedź Piotra, która oczywiście jest właściwą odpowiedzią. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I zaraz po tym wyznaniu, można powiedzieć, Piotrowym, Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Nie mówi uczniom, jak umrze, ale mówi, że będzie wydany na śmierć i że zmartwychwstanie. Jezus już wiedział, już w tamtym momencie, kiedy zapowiadał swoją śmierć, wiedział, jaką śmiercią umrze, ale nie zdradził tych szczegółów w tym momencie swoim uczniom. Jezus mówi, że śmierć i zmartwychwstanie są rzeczami, które muszą się wydarzyć. Więc Jezus ma całkowitą świadomość tego, dokąd zmierza i co Go czeka. Jezus ma przed sobą cel, do którego dąży. Więc mamy Chrystusa i mamy zapowiedź Jego śmierci. Więc kiedy Jezus mówi o pójściu za Nim, to musimy mieć w kontekście to, kim Jezus jest. Że Jezus jest Chrystusem, że Jezus ma słowa, które darzą życiem. On jest tym obiecanym Mesjaszem, który przynosi zbawienie. Pójście za Chrystusem ma swoją cenę. Trzeba się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go. I krótko, co te rzeczy oznaczają. Zaprzeć się siebie samego oznacza nie polegać na sobie samym, ale na kimś innym. W tym wypadku mamy w kontekście Chrystusa, więc zaparcie się samego siebie jest równoznaczne z zaufaniem Chrystusowi, z poleganiem na Nim. Jest to powiedzenie, ten Jezus jest Chrystusem, jest Zbawicielem, jest Panem. W związku z tym On wie, jak ja mogę być zbawiony, więc będę słuchał Jego, a nie siebie. W związku z tym będę patrzył na to, co On mówi, a nie to, co mówi mi mój rozum, jak ja mogę być zbawiony, czy jak ja sam siebie mogę zbawić. Będę polegał wyłącznie na Nim, a nie na tym, co ja mogę przynieść Bogu, czy co mogę dla Boga zrobić. Zapieram się siebie. Nie będę słuchał siebie, ale będę słuchał Chrystusa, bo On wie, co, jak mogę zostać zbawiony. Następna rzecz to wzięcie swojego krzyża. I musiało to być bardzo szokujące stwierdzenie dla Jego słuchaczy, ponieważ przede wszystkim krzyż nie był wynalazkiem żydowskim, to był wynalazek pogański. Rzymian, prawda, Rzymianie to wprowadzili. Krzyż z czym się wiązał? z ogromną hańbą, z przekleństwem, z miejscem męczarni, z miejscem kary przeznaczonym dla najgorszych bandytów i niewolników. Jezus, jak pamiętamy z Ewangelii, został wydany na ukrzyżowanie. I co zrobił? Wziął swój krzyż i musiał go zanieść na Golgoty. Tak? Oczywiście wiemy, że nie wziął całego krzyża, tylko wziął jedną belkę, do której później jego ręce zostały przybite. Tą krótszą belkę wziął. I musiał ją zanieść do tego miejsca docelowego, na miejsce czaszki. Więc Jezus mówi, że trzeba wziąć swój krzyż. Tak jak to miało miejsce w przypadku Jezusa. Więc Jezus mówi, że trzeba zdążać w konkretnym kierunku, iść do konkretnego miejsca, po to, żeby coś konkretnego się wydarzyło. Jezus wiedział, że biorąc swój krzyż, on idzie na śmierć. Idzie po to, żeby być do niego przybity, żeby zawisnąć na krzyżu. Więc kiedy mówi, że żebyśmy my brali swój krzyż, to w jednym konkretnym celu, abyśmy na nim zostali ukrzyżowani. I ostatnia rzecz, o jakiej Jezus mówi, to naśladowanie Go. Ale jakie naśladowanie ma tutaj na myśli? Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jezus wie, dokąd zmierza. Dokładnie wie, dokąd prowadzi droga, którą wybrał. Więc kiedy Jezus mówi o naśladowaniu Go, to mówi o naśladowaniu Go właśnie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ponieważ Jezus zaparł się samego siebie, powiedział, nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, niech się stanie. Wziął swój krzyż i poszedł i został ukrzyżowany i tam zmarł i po trzech dniach zmartwychwstał. I to samo mówi do nas. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować mnie w śmierci i w zmartwychwstaniu. Więc Jezus mówi nam, że jeżeli ktoś chce iść za Nim, jeśli chce zostać Jego uczniem, to musi najpierw utracić swoje życie. Musi utracić swoje życie. Oczywiście jest to tylko pewien obraz tego, czego uczniostwo wymaga. Jezus nie oczekuje, czy w żaden sposób nie wymaga, nie żąda, aby człowiek szedł na fizyczny krzyż. Tak jak na przykład co roku w okresie wielkanocnym w wydarzeniach czy w wiadomościach widzimy informacje przedstawiające Filipiny i ludzi, którzy dają się ukrzyżować po to, żeby coś wypracować przed Bogiem. Bóg się brzydzi takimi rzeczami. Bóg nie oczekuje tego, żeby ktoś był przybijany fizycznie do krzyża. Bóg tego nie żąda, Bóg tego nie wymaga. Jest to całkowitym zaprzeczeniem i odwrotnością uczniostwa, bycia chrześcijaninem. Apostoł Paweł powiedział o sobie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, tak? W tym samym liście, w Galacjan, w 3 rozdziale. Ale kiedy Paweł pisał te słowa, to nie był ukrzyżowany. Nie wisiał na krzyżu, jego ręce nie były przebite, jego nogi nie były przebite. Ani wcześniej, ani potem na krzyżu nie był. Ale pisze, że jest ukrzyżowany, no to o co chodzi? Więc co Paweł ma na myśli? I odpowiedź znajdujemy w wersecie 24 naszego fragmentu, który przeczytaliśmy. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoją cielesną naturę. Ukrzyżowali to tak zwane ja, mnie, moje. Ukrzyżowali tą naturę, która się kręci wokół nas samych, która jest skupiona na nas samych. Ukrzyżowali tą naturę, która żyje w buncie przeciwko Bogu. Która jest określona jako stary człowiek. Ten stary człowiek z jego pożądliwościami i żądzami został ukrzyżowany, przybity do krzyża. Więc takie życie człowiek musi utracić, aby otrzymać życie wieczne. Mam nadzieję, że widać z tego, że krzyż jest punktem centralnym dla chrześcijaństwa. Bez osobistego doświadczenia krzyża nie można należeć do Chrystusa. Nie można być chrześcijaninem. I Paweł przypomina nam o tej podstawowej ale zarazem fundamentalnej prawdzie. Przypomina nam, że chrześcijanin jako uczeń Chrystusa ukrzyżował swoje ciało, swoją cielesną naturę. I tym samym przypomina nam, jaka powinna być nasza postawa względem tej cielesnej natury. Ta cielesna natura musi być umartwiona, ukrzyżowana. Po to jest krzyż, żeby umartwić, tak? Zabić. Paweł pokazuje nam, gdzie jest miejsce tej cielesnej natury. Na krzyżu. I pokazuje nam ciągły obowiązek chrześcijanina, aby pilnować siebie. Pokazuje nam konieczność ciągłego umartwienia tego, co cielesne w nas. Więc stosunek chrześcijanina do tej cielesnej natury nigdy nie może być pozytywny ani neutralny. Zawsze musi być negatywny. Chrześcijanin tą naturę musi nienawidzieć. Ale Paweł też mówi o nowym życiu, które jest według ducha i które wymaga postępowania według ducha. Po tym, jak Jezus powiedział o tym, by się zaprzeć siebie samego i o tym, aby wziąć krzyż swój i naśladować go, powiedział jeszcze taką rzecz. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. I w liście do Rzymian Paweł mówi tak. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim, z Jezusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Więc ukrzyżowanie tej cielesnej natury jest wstępem do nowego życia. Kto straci życie dla Jezusa, odnajdzie je. Tak mówi Pan Jezus. I o tym mówi apostoł Paweł. Mówi o śmierci, o zanurzeniu się w śmierć Chrystusa po to, aby prowadzić nowe życie. W związku z tym, że uczeń Chrystusa umarł, stracił życie, on otrzymuje nowe. A to nowe nie jest takie samo jak to stare. Pismo mówi, że to nowe życie jest życiem, które pochodzi z góry. Tak? To słowo narodzeni na nowo, inaczej można przetłumaczyć, musi się narodzić z góry. Jest to życie, które jest zrodzone przez Ducha Świętego, które jest zrodzone z Ducha Świętego. Jan w 3 rozdziale, w 6 wersecie mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Uczeń Chrystusa to człowiek narodzony z ducha. Ma nowe życie. I Duch Święty jest autorem tego nowego życia. I naczelną zasadą, regułą tego nowego życia jest podobanie się, chęć podobania się Bogu. Jest posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, wiara w Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy poddani Jezusowi, kiedy jesteśmy Jemu posłuszni, to podobamy się Bogu. I takie jest życie według Ducha. Ale Paweł mówi nam, przypomina nam, jaki wniosek, jakie zalecenie wynika z faktu, że żyjemy według Ducha. Wniosek jest oczywisty. Skoro żyjemy według Ducha, to według Ducha też powinniśmy postępować. Skoro życie Ducha, według Ducha jest nakierowane na to, aby podobać się Bogu, by być Mu posłusznym przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to naturalną rzeczą jest, że kiedy będziemy postępować według Ducha, będziemy podobać się Bogu. Czy będziemy do tego celu dążyć, czy też postępowanie według Ducha do tego celu będzie nas prowadzić. W związku z tym pierwsze musi być połączone z drugim. Życie według Ducha musi być połączone z postępowaniem według Ducha. Więc nie można żyć według Ducha, a postępować według ciała. Tak nie powinno być. Jeśli ktoś żyje według Ducha, to trzeba być konsekwentnym i postępować według Ducha. Ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie, czy możemy podobać się Bogu. Ale jest tutaj pewien aspekt, który może nie jest widoczny w języku polskim. To greckie słowo, które jest użyte na to, żeby postępować według Ducha, to nie jest to samo słowo, co było użyte w wersecie 16. Tutaj jest inne słowo. To słowo oznacza postępowanie, chodzenie, pójście w jednej linii za liderem. Mniej więcej tak to wygląda. Mamy lidera, prawda, kawaleria. Nie wiem, czy jak ktoś oglądał w piątek Powrót Króla, taki film Władca Pierścieni, tak? Powrót króla. To tam jest dużo takich scen batalistycznych, gdzie jest wojna, prawda? A jest jaka jedna scena, gdzie król Roamer, czy jak on tam się nazywa, z tą swoją armią tych na koniach przyjeżdża i wszyscy stają w jednej linii, prawda? A król z przodu, cała linia za nim, można powiedzieć. Ale wszyscy stają w jednej linii. To samo właśnie to słowo postępować oznacza, że wszyscy stają w jednej linii za swoim liderem. Więc ważne są tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, aby podążać za swoim dowódcą, tak jak tutaj, prawda? Mamy kawalerię, prawda? I ona musi podążać za swoim dowódcą. A po drugie, każdy z tych żołnierzy musi być w jednej linii z innymi. Musi trzymać krok z innymi, musi trzymać tempo z innymi, musi trzymać się tych, którzy w tej jednej linii z nim idą. Zatem postępowanie według ducha oznacza podążanie za duchem, bycie prowadzonym przez ducha. To znaczy, że duch jest liderem, dowódcą, przywódcą, a my idziemy za nim. Ale to też oznacza naszą relację z innymi wierzącymi. Tak? To oznacza też naszą relację z innymi wierzącymi. Nie idziemy sami, ale idziemy w jednej linii z innymi. W związku z tym musimy brać poprawkę nie tylko na nasze życie, na siebie samych, ale też musimy baczyć na innych. Każdy z nas pewnie widział jakąś defiladę. Co? Ktoś nie widział defilady? Wszyscy widzieliśmy jakieś defilady. Defilady, kiedy wojsko paraduje, prawda? Jest dowódca, a za nim w rzędach idą żołnierze. I oczywiście wiemy, że to ładnie wygląda. Robi dobre wrażenie. Oczywiście za tym stoją godziny ćwiczeń, praktykowania, prawda? Ale no wyobraźmy sobie taką sytuację, że oczywiście wszyscy idą za liderem, ale każdy idzie sobie. No co to by było, tak? Każdy swoim własnym tempem, każdy swoim własnym krokiem, każdy idzie tak jak chce, jeden szybciej, drugi wolniej, no po prostu no chaos by się wytworzył. Więc kiedy postępujemy według ducha, to musimy zwracać też na innych. Musimy dostosowywać swój krok do innych. Ale też musimy pamiętać o tym, że czasami inni mogą nas spowalniać, czy też mogą nie dotrzymać nam kroku, czy innym kroku, więc trzeba też zachęcać, czy napominać tych innych. Więc postępowanie według ducha mówi nam, kto jest naszym liderem, ale też mówi nam, jaka powinna być nasza relacja względem innych wierzących, względem innych chrześcijan. I Paweł od razu przechodzi do praktycznego zastosowania tego, co mówi. W wersecie 26 wzywa do konkretnego działania we wzajemnych relacjach Galacjan. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Więc kiedy, zanim przygotowywałem to kazanie, zastanawiałem się nad tym fragmentem, który przeczytaliśmy i tak się zastanawiałem, czy czasem ten ostatni werset to nie powinien być dołączony do następnego kazania, bo nie za bardzo mi pasował tutaj w tym miejscu. Nie za bardzo widziałem sensu, dlaczego on tutaj jest. Bo Paweł mówi o postępowaniu według ducha, a teraz tutaj mówi o tym, żeby nie być chciwymi próżnej chwały. Za bardzo nie widziałem sensu, dlaczego to tutaj jest, ale w kontekście tego, co powiedzieliśmy, że to postępowanie według ducha, to oczywiście podążanie za duchem, ale też podążanie w jednej linii z innymi wierzącymi, więc to nam daje pewien kontekst i widać, że to, co Paweł mówi, jak najbardziej ma sens, jest spójne i logiczne. Nie chodzi tu tak bardzo o moje indywidualne życie, o moją pobożność, że to ja mam podążać za duchem, ale chodzi o to, jaka jest moja relacja z innymi chrześcijanami. Więc Paweł mówi, jaka powinna być relacja. Wierzący powinni sobie służyć nawzajem w miłości. Do tego właśnie prowadzi duch. To jest postępowanie według ducha. Ale w wersecie 15, 5 rozdziału Paweł pokazał nam, że postępowanie Galacjan nie jest właściwe względem siebie, nie jest właściwe. postępowanie brata względem brata, czy siostry względem siostry nie było dobre. Kąsacie, pożeracie, trawicie. Więc musi być jakaś konkluzja, jakiś wniosek, jakieś zalecenie odnośnie tej całej niezdrowej sytuacji. Paweł wskazał jej źródło. Jest to cielesna natura. Pokazuje jej uczynki, pragnienie próżnej chwały od ludzi, drażnienie innych i zazdroszczenie innym. I od tego Paweł nakazuje nam uciekać, ale też wzywa do tego, aby służyć sobie nawzajem w miłości, ponieważ tak postępuje duch, czy też tak do takiego działania, do takiego postępowania prowadzi duch. Do takiego postępowania zostaliśmy powołani. Więc postępowanie według ducha to podążanie za duchem, ale też bycie w jednej linii z innymi wierzącymi, z innymi chrześcijanami. Więc nauka o krzyżu jest w chrześcijaństwie nauką podstawową, pierwszą i zarazem fundamentalną. W chrześcijaństwie nie wystarczy mówić o krzyżu, nie wystarczy akceptować naukę o krzyżu. W chrześcijaństwie trzeba tego krzyża doświadczyć samemu. Bez tego człowiek nie może być chrześcijaninem. Bez zobaczenia się siebie samego, bez brania swojego krzyża i naśladowania Jezusa nie możemy być Jego uczniami. Więc nie jest to tylko nauka do uczenia się, do wierzenia, ale także do praktykowania. Czy krzyżujesz swoją cielesną naturę? Czy umartwiasz to, co jest cielesnego w członkach twoich? To sam musisz sobie odpowiedzieć. Ukrzyżowanie, czy też umartwianie tego, co cielesne w nas, jest naszym codziennym obowiązkiem jako chrześcijan. Codziennie musimy sobie przypominać, że jesteśmy tacy, a nie inni. W sensie, że cielesna natura jest w nas. Musimy sobie przypominać, jakie powinno być nasze podejście do niej, że nie możemy jej pozwolić, aby się manifestowała. Musimy przypominać sobie, jak bardzo Bóg nienawidzi grzechu. Musimy sobie przypominać, że krzyż, uśmiercenie tej cielesnej natury jest właściwym miejscem dla niej. I taka powinna być nasza postawa, podejście do tej natury. Jeżeli pozwolimy, żeby ta natura się manifestowała w nas, to tym samym będzie ona powstrzymywać nas przed postępowaniem według ducha. Jeżeli człowiek doświadczył krzyża Chrystusowego w swoim życiu, to otrzymał nowe życie. Jest narodzony z ducha, zatem według ducha powinien postępować. To postępowanie według ducha to służenie w miłości. Więc postępowanie według ducha to nie tylko jak ja chodzę przed Bogiem, czy zbliżam się do Boga, czy się oczyszczam, uświęcam, ale też jak postępuję względem moich braci i sióstr, czy służę im. I bardzo dobrze to widać na przykładzie Pana Jezusa Chrystusa, który kiedy był na ziemi, chodził w całkowitym posłuszeństwie Ojcu. Prawda? Oskarżano go o różne rzeczy, ale nikt nie znalazł powodu, dla którego można było go skazać. Nikt nie udowodnił mu winy. Nikt nie znalazł fałszu na jego ustach. Więc przed Bogiem był doskonały. Ale Pan Jezus też przyszedł po to, aby służyć. I widzimy, jak służył innym. Tak, uzdrawiał ich, nauczał ich, znosił ich niewiarę. Ludzi, którzy widzieli Jego uczynki, czy Jego uzdrowienia, Jego cuda, no nie wierzyli. Znosił ich, cierpliwie ich znosił. Przyszedł, aby służyć. Skoro Pan Jezus uznał za właściwe, aby służyć innym, tym bardziej powinniśmy my uznać, to uznać i służyć jedni drugim w miłości. I też ostatnia rzecz. Pielęgnujmy to pragnienie umartwiania tego, co cielesne. Pielęgnujmy to. Nie bądźmy obojętni na grzech. Często grzech powoduje, że obojętniejemy na różne rzeczy. Pielęgnujmy pragnienie umartwiania tego, co cielesne. Stawajmy przed Bogiem codziennie. I prośmy Go, aby weryfikował nas, nasze postępowanie, czy czasem nie ma czegoś, jakiejś rzeczy, która Go zasmuca. Codziennie sprawdzajmy nasze życie, czy nasze postępowanie we wszystkim podobało się Panu. A jeżeli coś jest nie tak, jeżeli coś jest, co sprzeciwia się Bogu, umartwiajmy to przez Ducha Świętego. Wołajmy do Ducha Świętego o to, aby pomógł nam umartwić tą, zabić tą daną rzecz, tą cielesną pożądliwość, żądzę. Poddawajmy się Duchowi Świętemu przez to, że będziemy gotowi służyć innym w miłości. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty dajesz nauczanie, Panie, za to, że pouczasz nas i że dzisiaj mogliśmy wrócić do podstaw, do krzyża Chrystusa, Panie, że każdy, kto chce być uczniem, musi tego krzyża doświadczyć i nie ma innej drogi. Pan Jezus powiedział, że kto chce pójść za Nim, musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i naśladować Go. Panie, poucz nas, pokaż nam nasze życie, abyśmy widzieli, czy krzyż jest obecny, czy nie. Abyśmy mogli zweryfikować, czy jesteśmy uczniami Chrystusa, czy nie jesteśmy. Panie, nie ma ważniejszej rzeczy, jak właśnie ta rzecz, jak bycie uczniem Chrystusa, ponieważ to wiąże się z życiem wiecznym. Panie, proszę Ciebie, abyś dawał siłę, dawał wytrwałość, Panie, do tego, żeby umartwiać to, co cielesne w nas. Panie, niech zawsze nam towarzyszy to pragnienie tego, żeby służyć Tobie, żeby podobać się Tobie, żeby grzech nie przydusił tego ognia, który w nas jest. Panie, znasz nas doskonale, Ty wiesz, z czym się zmagamy, Ty znasz nasze grzechy. Panie, przez Ducha Świętego pomóż nam to umartwić. Panie, chcemy się stawać tacy, jak bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. On jest naszym mistrzem, Panie, i chcemy być tacy jak On, takimi jak On. Panie, pomóż nam w tym przez Ducha Świętego. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.